geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu 1 stycznia tego roku Polska rozpoczęła przewodnictwo w OBWE, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zdaniem polskiego MSZ-u, celem polskiego MSZ-u, nasz kraj ma przejąć tym samym większą rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa i stabilizacji na kontynencie europejskim w duchu aktu końcowego z Helsinek. 50. rocznicę aktu końcowego z Helsinek będziemy obchodzić w roku 2025. Polska przejęła przewodnictwo OBWE w czasie, kiedy kształtuje się, właściwie można powiedzieć, nowa architektura bezpieczeństwa międzynarodowego. Oczywiście głównym celem polskiego przewodnictwa będą działania, które służą uregulowaniu regionalnych, ale także tych zamrożonych konfliktów poprzez wsparcie struktur OBWE. I już można powiedzieć, że na początku tej drogi Polska musi się zmierzyć z sytuacją zarówno w relacjach ukraińsko-rosyjskich, ale także bardzo istotna jest tutaj kwestia Kazachstanu, który oczywiście nie leży w Europie, ale to, co się dzieje w Azji Środkowej, również w sposób bardzo istotny oddziałuje na bezpieczeństwo europejskie i niewątpliwie Polska powinna zająć stanowisko w tej sytuacji. Warto podkreślić, że podczas posiedzenia stałej Rady OBWE w Wiedniu już 13 stycznia tego roku Polska ma zainaugurować swoje przewodnictwo i nakreślić jego priorytety. Co istotne, Polska będzie współpracować z poprzednim i kolejnymi przewodnictwami, czyli Szwecją i Macedonią Północną. Warto także zauważyć, że Rada Ministerialna OBWE odbędzie się w tym roku w Polsce. W grudniu odbędzie się właśnie posiedzenie Rady Ministerialnej w Łodzi. Tak jak powiedziałem, Polska będzie musiała zająć stanowisko wobec tego, co się dzieje obecnie w Kazachstanie, wobec tych zmian politycznych, które tam się dzieją i oczywiście kwestii stabilności, bezpieczeństwa w regionie Azji Środkowej. Polska oficjalnie nie zajęła tutaj żadnego stanowiska dotychczas, natomiast warto przyjrzeć się wypowiedziom osób, które są związane z ośrodkami rządowymi, z ośrodkami analitycznymi, z ośrodkami opiniotwórczymi i przyjrzeć się właśnie sposobowi myślenia i analizy tej rzeczywistości. Słuchając i czytając wypowiedzi rządowych analityków zajmujących się wschodem czy innych osób zatrudnionych w instytucjach państwowych zajmujących się właśnie wschodem, można odnieść nieodparte wrażenie, że kompletnie nie wyciągnęli wniosków z tego, co się wydarzyło na Białorusi w roku 2021. Można odnieść takie wrażenie, że kompletnie w Polsce nie wyciągnięto, że elity intelektualne nie wyciągnęły wniosków ze wspierania opozycji białoruskiej, ze wspierania próby przewrotu, jakiejś rewolucji niezbrojnej, rewolucji aksamitnej czy kolorowej rewolucji na Białorusi w roku 2020. Myślę, że wspieranie, finansowanie na terytorium państwa polskiego chociażby kanałów na Telegramie, które wzywały do protestów, było kompletnie nieprzemyślane i nie wyciągnięto, tak jak powiedziałem, z tego żadnych wniosków. A wnioski powinny być oczywiste. Skutkiem zaangażowania Polski są ogromne represje wobec mniejszości polskiej na Białorusi. Skutkiem pośrednim oczywiście jest kryzys graniczny między Białorusią a Polską. Niewątpliwie nasilenie działań wywiadowczych, operacji psychologiczno-informacyjnych przeciwko państwu polskiemu również jest tego skutkiem. Natomiast jeśli chodzi o same rządy Aleksandra Łukaszenki, to niewątpliwie ten system został spetryfikowany, jeszcze się bardziej umocnił. Natomiast to, co kluczowe, to, co bardzo istotne z punktu widzenia geostrategicznego, to zaangażowanie Polski, nie tylko oczywiście Polski, ale między innymi przyczyniło się do wytworzenia sytuacji bezalternatywnej dla establishmentu białoruskiego skupionego wokół Aleksandra Łukaszenki i wepchnęło go jeszcze mocniej w objęcia Władimira Putina, że ujmę to tak obrazowo, czyli krótko mówiąc, Białoruś została jeszcze mocniej podporządkowana Federacji Rosyjskiej. Przypomnę tylko, że 4 listopada 2021 roku zostały podpisane programy integracyjne uściślające właśnie tę współpracę, uściślające integrację między oboma państwami w ramach państwa związkowego Rosji i Białorusi. Podpisano 28 takich programów i niewątpliwie dzisiaj Białoruś jest państwem o wiele bardziej podporządkowanym Moskwie niż była jeszcze przed wspieraniem przez Polskę właśnie tych protestów. I myślę, że warto przyjrzeć się tym wypowiedziom rządowych analityków, pracowników różnego rodzaju państwowych instytucji, którzy właśnie bardzo mocno cieszą się chociażby właśnie z tych protestów w Kazachstanie. Myślę, że znamienny jest w ogóle wpis na Twitterze, którego dokonał pan dr Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Ja pozwolę sobie zacytować ten tweet, cytat. Polecam filmiki z wydarzeń w Kazachstanie. Płoną radiowozy, tłum rozbraja żołnierzy. Przykład, jak krucha jest stabilność autorytarnych reżimów postsowieckich. Putinowska Rosja nie musi być wyjątkiem. Koniec cytatu. Myślę, że ta wypowiedź no, świetnie ilustruje sposób myślenia, mentalność części rządowych analityków, części tych elit intelektualnych, które przyznają się do takiego dziedzictwa prometejskiego, do dziedzictwa, powiedzielibyśmy, tej myśli politycznej, która nakierowana jest bardzo mocno romantycznie, bardzo mocno antyrosyjsko, natomiast no, z myśleniem realistycznym ma bardzo niewiele wspólnego. Myślę, że pan dr Eberhardt kompletnie nie zwrócił uwagi na to, że ta stabilność chociażby rządów Aleksandra Łukaszenki jeszcze bardziej się wzmocniła po ostatnich protestach, po próbie wywołania tej rewolucji zbrojnej, jeszcze bardziej związała się Białoruś z Rosją i tworzy się tak naprawdę dzisiaj, myślę, że bez cienia przesady można powiedzieć, taki panregion geostrategiczny, czy panregion geopolityczny rosyjski, używając tutaj żargonu klasycznej geopolityki. Myślę, że to, co się dzieje obecnie w Kazachstanie, to niewątpliwie umocnienie pozycji Rosji. Dziś odsunięcie od steru władzy Nursultana Nazarbajewa, który no, formalnie oczywiście zrzekł się władzy w 2019 roku, ale wiemy doskonale, że rządził z tylnego siedzenia, że tak to można obrazowo określić, był szefem Rady Bezpieczeństwa, ale oczywiście jego wpływy sięgały znacznie, znacznie dalej, będzie oczywiście oznaczać wzmocnienie władzy prezydenta Tokajewa, ale musimy sobie doskonale zdawać sprawę, że ta władza będzie utrzymywana dzięki życzliwości Moskwy. Dzięki uruchomieniu artykułu 4 ODKB, czyli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, te protesty zostały bardzo szybko stłumione. Myślę, że nie będzie tutaj, nie wymkną się te wydarzenia spod kontroli zarówno prezydenta Tokajewa, jak i w ogóle ODKB. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że ta władza będzie uzależniona od dystrybucji bezpieczeństwa, którą prowadzi obecnie Moskwa. Doskonale zresztą zdał sobie z tego sprawę także premier Armenii Nikol Paszynian, który przecież dostał się do władzy na fali takich prozachodnich protestów, na fali takich, powiedzielibyśmy, nastrojów nawet antyrosyjskich. Natomiast jeśli przyszło co do czego w sytuacji wojny z Azerbejdżanem, okazało się, że to wsparcie Moskwy, to wsparcie mediacyjne było niezbędne. No i dziś Nikol Paszynian popiera przecież działania prezydenta Tokajewa. Także myślę, że to naiwne myślenie takie o przestrzeni postsowieckiej, że jeżeli my będziemy wspierać za każdym razem protestujących, to będziemy mieli moralne prawo do kształtowania jakiejś przestrzeni bezpieczeństwa, jest absolutnie oderwane od rzeczywistości. To jest z jednej strony dawanie fałszywej nadziei tym protestującym, tak jak fałszywej nadziei opozycjonistom białoruskim na przykład, że Polska ma jakiekolwiek znaczenie, ma jakiekolwiek przełożenie na to, co się dzieje, czy na Białorusi, czy w Kazachstanie. Polska ma ma znikłe możliwości kształtowania przestrzeni w najbliższym swoim otoczeniu, a cóż dopiero w Kazachstanie. Myślę, że tego typu działania są kompletnie nieprzemyślane i wynikają z kompletnego, absolutnie niezrozumienia tego, co się dzieje na wschodzie. Myślę, że bardzo niebezpieczną sytuacją jest funkcjonowanie na terytorium państwa polskiego kanału telegramowego Nexta, czy też Niechta, bo z języka rosyjskiego tak można to tę nazwę czytać. Myślę, że warto tutaj podkreślić dużą rolę tego kanału Nexta w koordynacji protestów na Białorusi w roku 2020, natomiast obecnie niestety ten kanał bardzo mocno zagrzewał do protestów także obywateli Kazachstanu, no co niestety stało się taką podstawą do oskarżeń Polski o wspieranie tych protestów przez media rosyjskie i jest to niezwykle niebezpieczne z punktu widzenia wizerunkowego państwa polskiego. Media rosyjskie bardzo szybko podłapały to, że kanał funkcjonujący na terytorium, czy prowadzony z terytorium Rzeczypospolitej uczestniczy właśnie w podburzaniu tłumów, podburzaniu obywateli Kazachstanu do protestów, do walk na ulicach. No myślę, że ta sytuacja jest niezwykle niebezpieczna i moim zdaniem tutaj władze państwa polskiego powinny jak najszybciej zainterweniować w tej sprawie, ponieważ nie może być tak, że Polska jest wpychana w jakiś konflikt na wschodzie przez grupkę aktywistów białoruskich, którzy mają swoje oczywiście cele polityczne. Uważam, że tutaj niewątpliwie władze państwa polskiego powinny jak najszybciej zająć się tą sprawą. Myślę, że także polskie służby specjalne powinny zdecydowanie mocniej kontrolować to, co się dzieje wśród obywateli innych państw, czy też aktywistów politycznych innych państw na terytorium Rzeczypospolitej. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko państwa polskiego wobec tego, co się dzieje w Kazachstanie, ja byłbym bardzo ostrożny. Zalecałbym tutaj bardzo daleko posuniętą powściągliwość, wstrzemięźliwość w wydawaniu ocen, jakiekolwiek próby tutaj umoralniania, próby wydawania różnych etykietek takich etycznych, moralnych, uważam, że należy sobie odpuścić, należy na chłodno przyglądać się rozwojowi tej sytuacji. I niewątpliwie mieć na uwadze to, że Kazachstan jest jednym z bardzo istotnych państw Azji Środkowej, jednym z bardzo istotnych państw stabilizujących sytuację w Azji Środkowej, gdzie w ostatnim czasie bardzo mocno uaktywniły się różnego rodzaju grupy islamskie, terrorystyczne i należy to również mieć na uwadze. Dziękuję Państwu za uwagę.